znamy proporcje. Zaczynamy teraz grę. Proszę Państwa, za wystąpienie przeciwko zakonowi krzyżackiemu wielkie miasta pruskie zostały przez króla Kazimierza Jagiellończyka wynagrodzone poprzednimi nadaniami ziemskimi. Jest to kluczowa rzecz, żeby posiadać odpowiednie zaplecze bezpośrednio od tych miast zależne. Terytorium wiejskie Gdańska, w skład który wchodziła część urodzajnej Żuławy Wiślanej, Mierzenia i Szarpawa, czyli w sumie 643 km2. Nieco tylko mniejszym posiadaczem ziemskim był Elbląg, którego wsie graniczyły z terytorium gdańskim. Do miasta należała również wschodnia część Żuław oraz ważne, ze względu na gospodarkę leśną tereny wyżyny. W sumie 512 km2. Najmniejszy obszar w przypadku udziału Toruniowi 359 km2. Posiadanie tak obszernych od terenu przez miasta w ówczesnej Polsce było czymś wyjątkowym. Miasta również były feudałami, miały swoich chłopów, a więc były rzeczywiście postaciami politycznie istotnymi i gospodarczo. Duże kompleksy dóbr wiejskich z wydajnymi, bogatymi gospodarkami i chłopskimi stanowiły dla tych miast wyborne zaplecza żywnościowe, zapewniając im również faktycznie samowystarczalność. Te miasta nie potrzebowały importu, eksportu, nie miały czym się żyć. Ale to były rzeczywiście miasta i portowe i żyły dzięki handlowi. Dzięki badaniom Marii Ludzkiej oraz Andrzeja Grota dysponujemy dokładniejszymi wyliczeniami wartości handlu obydwu miast na przełomie XVI i XVII wieku. Statystyki handlowe nie pozostawiają złudzeń, że konkurowały ze sobą miasta o bardzo nierównych szansach. Wartość obrotu elbląskiego portu przed 1577 rokiem, czyli przed wojny Gdańska z królem Stefanem Batorym, nie przekraczały 7% obrotów uzyskiwanych w Gdańsku. Również położenie geograficzne Elbląga, których port oddalony od morza wymaga od żeglarzy przepłynięcia przez płytkie, obfitujące piaszczyste łachy wody Zalewu Wiślanego, również przemawiały przeciwko temu miastu, a na korzyść Gdańska. Spór sprowadzał się oczywiście do kontroli wywozu polskiej produkcji zbożowej i leśnej, której do portów nadbałtyckich dostarczano Wisłą i dopływami. Transport drogowy dla towarów masowych był po prostu nieopłacalny. Istotne było również przy tym problemy techniczne. Od morza łatwy dostęp do kanałów portowych, odpowiednia głębokość torów wodnych. Od lądu zaś odpowiedni rozdział wód wiślanych, pozwalający utrzymać niezakłóconą żeglowność dla szkód zbożowych i spowu drewna. Z politycznego punktu widzenia ważne było ulokowanie uprzywilejowanych przedstawicieli kupieckich, czyli sporu o agencje handlowe. I tutaj naszej sytuacji elbląskiej kompanii wschodniej, czyli Estland Company. Tu chodziło również przede wszystkim o zyskowny handel z suknem luńskim, arandyszem, czyli produkowaną w Anglii tkaniną wełnianą. Toruń w drugiej połowie XV i początku XVI wieku stracił możliwość kontrolowania wywozu, stracił składu. Królewiec spełnił istotną rolę w wywozie zachodniej i środkowej Litwy. A z północnej Litwy eksport kierował się przede wszystkim na Rygę. A więc widzimy tutaj regionalizację handlu. Mamy podział i dwóch aktorów podstawowych. Kto będzie rządził spławem polskim z koroną. Tak wyglądała organizacja wymiany handlowej. Jednak życie polityczne nie szczędzi zgoła nieoczekiwanych zwrotów. Bez wątpienia szanse na podjęcie konfrontacji z Gdańskiem rządzące w Elblągu elity postrzegły w toku następstw, jakie stały się w polityce polskiej w latach 1575-1577, a więc po bezpotownej śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku i ucieczce z kraju niefortunnego króla Henryka Walezego. Podwójna lekcja na tron polski Maksymiana Habsburga 12 grudnia 1575 roku i 3 dni później Stefana Batorego umożliwiła Gdańskowi podjęcie niezwykle ryzykownej gry politycznej, której celem było odstąpienie od królewskich planów ograniczenia przywilejów Gdańska. To jest to plany Komisji Morskiej, które nakazywały Gdańskowi utratę części kontroli nad wywozem, nad handlem i konieczność dzielenia się swoimi wpływami. kwestie wyznaniowe, czyli podnoszone w historiografii XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, napięcia etniczne grały tutaj rolę podrzędną. Rola miejska gdańska, podobnie jak zresztą i część szlachty, czy mieszczaństwa Krakowa, opowiedziała się za kandydaturą habsburską. Jednak uporczywe trwanie przy swoim wyborze, a następnie złożenie przez miasto deklaracji wierności cesarzowi, był już otwartym wyzwaniem rzuconym królowi Stefanowi Batoremu, Węgrowi. Inne miasta pruskie, Elbląg oraz szlachta pruska, zachowały lojalność wobec króla, licząc po cichu, że uparty Gdańsk tym razem przeciągnie strunę i w konsekwencji zmuszony zostanie do upokorzenia się przed majestatem Rzeczypospolitej i ukarany odebraniem części wpływów gospodarczych i dochodów na rzecz innych miast. Szlachta pruska Gdańska nienawidziła w tym czasie. Gdańsk pokazywał na każdym kroku i gdańszczanie, że górują nie tylko swoim kapitałem, również i wykształceniem. Mogli sobie na to pozwolić. Nie było tu magnaterii. Gdańsk jest tutaj akurat zdecydowanym rozdającym karty i robi to w sposób bezwzględny. Również, tak jak wspomniałem, szlachta wyraźnie nie dotrzymująca kroku zamożnym gdańszczanom wykupującym dobra rycerskie, penetrującym dobra wiejskie. Myślę, że w końcu plebejuszom zostaje wskazane należne miejsce w szeregu. Przedstawiciele Gdańska nie pojawili się w Toruniu, gdzie w sierpniu i we wrześniu 1576 roku Stefan Batory odebrał hołdy od stanów pruskich, a następnie po oskarżeniu o obrazę majestatu odmówili się stawienia przed sądem wyznaczonym do 20 września. Król w obliczu jawnego nieposłuszeństwa został zmuszony do szybkich działań. Między innymi wprowadzono blokadę handlową Gdańska, zarządzając, cytuję tutaj za klasykiem historiografii polskiej Adolfem Pawińskim, aby nikt od tego czasu zboża i wszelkich innych rzeczy dalej Malborka i Strzewa Wisłą spuszczać się nie śmiał, a ziemią także do Gdańska nie woził pod srogim karaniem. Wybrążenie mogli zacierać ręce i oczekiwali stali się jednym z najważniejszych portów polskich, bądź portów pruskich dla wywozu polskich produktów zbożowych i leśnych. W tym miejscu warto jednak przerwać, przynajmniej nasze rozważanie historyczne, aby podzielić się z szanownymi słuchaczami pewną uwagą. Otóż skomplikowany stosunek do historii nowożytnego Gdańska, Elbląga, Torunia, a więc miast zamieszkiwane przez mieszczaństwo niemieckie, przede wszystkim przez protestantów. Nowożytne dzieje polityczne, religijne i gospodarcze wypełniało ciągłe balansowanie pomiędzy chęcią zachowania pruskiej autonomii, niemieckiego republikanizmu oraz wrogimi wobec takich postaw opcjami państwowymi, narodowymi, polskimi czy niemieckimi. Często Lorenz Wolens zmusza współczesnego badacza do opowiedzenia się, po którejś ze stron. Czyli gdzie nasze serce się znajduje? Po stronie gdańszczan niemieckich, elblążan niemieckich, czy króla polskiego, Węgra. Szczególnie w sytuacjach konfliktowych, których nie brakowało zarówno w historii Gdańska, jak i Elbląga, a budzących silne emocje zarówno u samych uczestników wydarzeń, jak i analizujących je w obiegach historyków, odpowiednie reakcje miast były traktowane rzekomo jako symptomatyczne dla ich stosunku zarówno do Polski, czy władców polskich, jak i do pruskości, czy niemieckości. I zgodnie z taką postawą Gdańsk, Elbląg były lub są nagradzane pochwałami historyków, odpowiednio oczywiście za swoją egoistyczną, rzekomą proniemieckość ganione, czyli są zdrajcami. Elbląg, jeżeli nie poprze króla Polski, to jest zdrajcą, jeżeli Gdańsk tego nie zrobi, to jest zdrajcą. Panie, zawieszam, bo to jest trudno rzeczywiście znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Do takich spektakularnych wydarzeń należy przede wszystkim właśnie okres oblężenia Gdańska przez króla Stefana Batorego w 1577 roku i postawy Gdańska i Elbląga w czasie konfliktu ze Szwecją. Jakie miasto zdradziło? Elbląg czy Gdańsk? I kogo zdradziło? Króla, który prowadził swoje dynastyczne interesy? Wartościowanie ówczesnych postaw tych miast z reguły ma swoją genezę przynależności piszącego do jednej z narodowych tradycji historycznych, czyli polski czytelnik, zachowania niemieckiego mieszczaństwa gdańskiego wobec 44-letniego wówczas Węgra Stefana Batorego odbiera jako akt czarnej nierzęśności wobec Matki Rzeczpospolitej i nowych. Ale postawy gdańszczan, szynblążne, w epoce nowożytnej z reguły były pozbawione motywacji narodowych, a podstawowy wpływ na ich postępowanie miała nie miłość do Rzeczypospolitej i władców, lecz poza kwestiami wyznaniowymi, przede wszystkim troska o kupieckie interesy. Dodatkowo, ponosząc nasze rozważania na współczesne mechanizmy budowania więzi lokalnych, które często nawiązują do dziejów miast XVI, XVII, XVIII wieku, co również czynimy w czasie naszej konferencji, to proszę zwrócić uwagę, jak udało się już zbudować więź empatii, pozytywnej emocji w stosunku do dziejów Elbląga, ich niemieckich mieszkańców, czy dziejów Gdańska, ich też niemieckich przede wszystkim mieszkańców, przed kilkuset lat. Mało tego, jesteśmy w stanie niemal się obrażać za to, co się stało Elblążanom bądź Gdańszczanom przed tym laty. A ja powinienem przepraszać za czyny gdańskich najemników z 1577 roku, co niniejszym też czynnie. Zostało już przebaczone, to słyszałem. Dlatego też lepiej i rozsądniej potraktować ówczesne poczynania tych miast niczym bezwzględną grę, taką jaką współcześnie toczą ze sobą międzynarodowe korporacje finansowe, czy też firmy energetyczne, albo po prostu jako grę w monopol. Bo po prostu tylko taki wybór pewnej decyzji, zawieszenie naszych emocji, to jest przeniesienie tych emocji na zupełnie inną płaszczyznę, na płaszczyznę gry, pozwala zachować nam odpowiedni dystans do wydarzeń sprzed kilku wieków. Wróćmy do wydarzeń z 1576 roku. Śmierć Maksymiliana, jednoszłego kandydata do tronu polskiego 12 października, uczyniły, przynajmniej pozornie, opór Gdańska beznadziejny, bo złożyły hołd, znaczy już nie ma tego króla, któremu ten hołd został złożony, a więc wydawało się, problemu nie ma. Jednak przyjęcie warunków postawionych przez stronę królewską, m.in. oddanie w ręce Polski, kontrolujące wejście do portów gdańskiego, twierdzy Wisłoście, wydanie ciężkich dział, utrata połowy palowego oraz zapłata 300 tysięcy złotych, przekonaniu mieszczan byłaby równoznaczną z utratą niezależności ekonomicznej. A więc miasto się zachowuje jako korporacja, jako firma i mówi nie. Dlatego miasto zaczęło spekulować na brak konsekwencji i wytrwałości w obozie królewskim i przyjęło opcję na konfrontację. Jest to gra dwa bank, ale Gdańską grę podjął. Odpowiedział uwięzieniu posłów gdańskich, podlogią nałożoną na miasto jeszcze we wrześniu prawnicję oraz 7 marca 1577 roku wydał całkowity zakaz handlu z Gdańskiem. Odtąd towary z korony miał kierować do lojalnego wobec króla Elbląga. Elbląg zaczął zarabiać. Sromotna klęska gdańszcza w bitwie nieopodal Tczewa nad jeziorem Wiszowskim zdawało się potwierdzać trafność dokonanego przez Elblążan wyboru. Oczywiście to była katastrofa dla gdańszczan, którym się wydawało, że zmiotą wojska królewskie i nie będzie już w ogóle dyskusji. To się nie stało. Gdańszczanie ponieśli katastrofalną porażkę. Już się również okazało, że wyprowadzanie pod tatusiałych rzemieślników na zaciężnych żołnierzy węgierskich bądź polskich po prostu jest lekkomyślnością i głupotą. Gdańszczanie już tego nigdy nie będą robić. Będą się posługiwać najemnikami, osobami, którym się za to odpowiednio zapłaci. Mówię to o tym, żebyśmy wiedzieli, że również tę walkę w imieniu Gdańszczan i Elbląża prowadzili Węgrzy, Szkoci, Anglicy, Niemcy, ale rzadko Gdańszczanie i Elblążanie. Również pomysły króla, znującego plany skierowania wód Wisły do Nogatu, organizacji floty morskiej, roztaczającego widoki zniesienia portu morskiego na Mierzei i tak dalej, pozwalały optymistycznie myśleć o handlowym rozwoju Elbląga. Tymczasem jednak strona królewska wymagała od miasta finansowego i materiałowego zaangażowania się w konflikt. Wysłany w maju 1577 roku do Elbląskiej Rady Miejskiej zaufany króla Piotr Poczeski negocjował warunki pomocy miasta oraz koordynował kroki mające na celu utworzenie z miejscowych oraz wynajętych statków floty kapelskiej odpowiednich instrumentów ochrony działalności wojsk polskich oraz próby przerwania kontaktów handlowych Gdańska. Koszty wynajęcia 6 statków wraz z załogą pokrył skarb koronny. Dział uzbrojenia okrętów dostarczył Elbląg. Też było to niewiele. Resztę, 8 tylko dział reszty spodziewano się zdobyć na przeciwniku. Król ze swojej strony zobowiązał się do zwrotu owych dział po wojnie, a w przypadku straty owych dział wypłacania odpowiednio rekompensaty. Król jednak wyraźnie przecenił możliwości własne. Z pewnością przeliczył się również co do potencjału Elbląga i zlekceważył przede wszystkim determinację Gdańska, które nie chciało się pogodzić na ograniczenie swojego znaczenia ponadregionalnego. Nieoczekiwanie również dla strony polskiej, po stronie Gdańska otwarcie wystąpił król Danii Fryderyk II, co dało miastu gwarancję utrzymania dostaw posiłków drogą morską. Co gorsza, wojska oblężnicze nie były w stanie odciąć miasta od jego wiejskiego zaplecza. W sierpniu 1577 roku do Gdańska przybyła eskadra duńska, wzmacniając miejscową flotę. Przedłużające się oblężenie również szybko zniechęciło szlachtę pomorską, których dobra były systematycznie niszczone przez wojska gdańskie. Ostatecznie po nieudanym szturmie twierdzy Wisłoujścia oraz wycięciu niemalże w pień 600 zaciężnych żołnierzy polskich, walka toczonych od 23 sierpnia do 1 września, król po pewnych wahaniach ostatecznie odstąpił od oblężenia i podjął rokowania z gdańszczanami. Również się oczywiście zmienia sytuacja międzynarodowa, albowiem do ugody króla skłoniła przede wszystkim sytuacja na wschodzie, a więc podjęcie działań zaczepnych wobec Rzeczpospolitej przez wojska moskiewskie Iwana Groźnego. Przed ostatecznym zawarciem umowy z Gdańskiem, z królem Gdańskowi pozostało jeszcze wyrównać rachunki z Elblągiem. Więc widzicie, no niby problem jest skończony, i państwo, ale gdańszczanie nie zapomnieli, kto pomógł królowi. Chociaż skutków plogaty gospodarczej miasto jeszcze nie zdążyło dotkliwie odczuć, to za pomoc, jaką ociężyli, udzielili Elblążanie Batoremu, pomoc, jaka została udzielona przez Elblążan Batoremi, wymagała udzielenia sąsiadowi odpowiedniej nauczki. Wrześniowa wyprawa gdańsko-duńska na Elbląg stała się ostatnim akordem militarnym konfliktu pomiędzy Gdańskim i Batorem. Poza innym również stało się chęć wzięcia rewanżu za skonfiskowane królewców Elblągu statki szwedzkie, duńskie, holenderskie, które dopuszczały się łamania nałożonego przez Batorego embarga na handel z Gdańskiem. 10 września na Elbląg ruszyła flota licząca ponad 20 jednostek, 5 galeonów, kilka statków transportowych, przewożących 2,5 tysiąca żołnierzy na pokładach. Poza admirałem duńskim Erichem Munkiem, dowódcą ekspedycji głównodowodzący wojskami gdańskimi Ferdynand Hardek. Z uwagi na rozproszenie królewskiej floty kapelskiej, statki stały nieobsadzone w porcie elbląskim oraz wycofanie żołnierzy pilnującym przyprawy piławskiej. Flotylla bez problemu wpłynęła na wodę Zalewu Wiślanego, blokując Raniewo, Tolkinsk, Prombork oraz pozostałe porty lojalne wobec Batorego. Miasta zostały zagrożone złupieniem i zmuszone do wypłaty kontrybucji oraz dostarczenia zaopatrzenia wojskom gdańsko-duńskim. Po dokonaniu rozpoznania 16 września statki zablokowały ujście Nogatu, następnie 18 września przeprowadzony został na miasto atak od strony lądu oraz wodami Nogatu i Elbląg. Różanie wycofali mniejsze jednostki w górę rzeki, jednak większe statki wpadły w ręce wroga lub zostały spalone. Tylko dzięki posiłkom królewskim, dowodzonym przez węgierskiego szlachcica Kaspra Bekesza, obrońcom udało się odeprzeć napastników. Gdańszczanie wycofali się, spalili przedmieścia, zatopili 4 załadowane kamieniami statki blokujące na dłuższy czas żeglugę na Gacie Elblągu. Aż do końca września wojska gdańskie plądrowały okolice Elbląga. Zaatakowano również Królewiec, zatapiając, opowiadając z tamtejszego portu około 60 statków, po części zresztą należących do armatorów holenderskich. Mimo bolesnej porażki odniesionej bezpośrednio w konfrontacji z Gdańskiem, opowiedzenie się po stronie królewskiej przyniosło miastu per saldo jednak wymierne korzyści gospodarcze. Takich należało z pewnością ulokowanie i stabilizacja Wielbląg składu angielskiej kampanii wschodniej, czyli wspomnianej tu już o Islam Kompanii. Przywilej wystawiony w 1579 roku przez Elżbietę I przyznawał kompanii monopol na wymianę handlową pomiędzy Rzeczpospolitą i Anglią. Wśród miast bałtyckich Kompania otrzymywała wyłączny handel z Elblągiem, z Gdańskiem, z Rygą, Królewcem i Kopenhagą. Jak obecność Anglików przyczyniła się do znaczącego obrotu handlowego Gdańska, ujawniają statystyki. Powołuje się również ponownie na badania Andrzeja Grota. Na przykład wartość obrotu portu elbląskiego w latach 1585-1625 dochodziła od 17 do 77% wartości obrotu osiąganej przez Gdańsk, co mając na uwadze trudne warunki żeglugowe, było znaczącym wysiłkiem Elbląża. I wskazuje tutaj rzeczywiście tę wcześniejszą, przeze mną tutaj podaną, również tutaj za profesorem Grotą wyliczeniu, że wcześniej to była 1/10 obrotu drugiego miasta. Więc tutaj rzeczywiście Elbląg zaczyna stawać się partnerem niepokojącym Gdańsku. Niestety konkurencja pomiędzy Gdańskiem i Elblągiem u schyłku XVI i pierwsza dekada XVII wieku wpisała się w ostrą walkę Holandii z Anglią o panowanie nad handlem bałtyckim. Ostatecznie Holendrom udało się zdominować wymianę handlową Rzeczpospolitej oraz innych państw na bałtyckich z Zachodem, co również odbiło się zarówno na osłabieniu znaczeniu Estland Company oraz roli samego Elbląga w tejże wymianie. Pojawienie się nowej regionalnej potęgi stała się Szwecja w pierwszych dekadach XVII wieku. Z całą jasnością pokazało realny układ sił. Gdańsk w konflikcie polsko-szwedzkim bez wątpienia prezentował się jako bardzo poważny gracz polityczny i jako jedyne miasto pruskie, naszym i całej Rzeczpospolitej, był w stanie oprzeć się groźnemu przeciwnikowi. Widzimy również, na co idzie część wysiłków, znaczy zysków handlowych, idą na stworzenie fortyfikacji nowoczesnych. Musimy pamiętać, że to Szwedzi stworzyli porządne fortyfikacje w zasadzie dla Elbląga, wyciskając pieniądze oczywiście kontrybucjami od miejscowych mieszczan. Elbląg nie był w stanie oprzeć się Szwedom, spadł tutaj do roli i spadł w tym miejscu, kiedy oczywiście musiał się Szwedom poddać, do roli statysty. Nieoczekiwana kapitulacja Elbląga w 1626 roku nie tylko skutecznie podkopała reputację miasta, które powszechnie w Rzeczpospolitej oskarżano o tchórzostwo i zdradę. Gdańsk o dbał, żeby tak to się działo, bo również za gdańskie pieniądze akurat te paszkile były drukowane, ale również przyniosło miastu bardzo poważne konsekwencje finansowe i gospodarcze. Tak jak w 1576 roku zakazano handlu z Gdańskiem, tak w 1927 roku Sejm Koronny nałożył podobną karę na Elbląg. I tu Gdańszczanie rzeczywiście aktywnie starali się, żeby to zostało, żeby to miało miejsce. W razie król Gustaw Adolf Przywile grał kartą wyznaniową, popierając miejscowych luteran przeciwko katolikom. Nadał miastu korzystny przywilej mylniczy oraz popierał jego handel przeciwko Gdańsku. Jednak nie mogło to przesłonić faktu, że tylko w latach 1626-1631 miasto zapewniło sobie kontrybucji przymusowych pożyczek ponad 1 000 000 zł. Również działania wojenne nie oszczędziły miasta i jego włości. W listopadzie 1928 roku oddziały Gdańskie, korzystając z pomocy polskiej, wyprawiły się na Elbląg i zablokowały port poprzez zatapianie na ledzie skrzyni wypełnionych kamieniami, co spowodowało zawiaszczenie toru wodnego. A więc te wydarzenia z 1977 roku nagle zmieniły się kompletnie. To nie kto inny się wyprawia, nie Duńczycy. Ale Gdańszczanie zawsze są. Prawda? Żeby zaszkodzić, żeby zabić, żeby uniemożliwić. Wiedzą Gdańszczanie, gdzie mają sypać słów. Trafiają rzeczywiście w serce. Właśnie powiedzieć, że w 1642 roku głębokość rzeki Elbląskiej nosiła ledwie 4 stopy, a więc 1 metr 15 centymetrów, co praktycznie uniemożliwiało poważniejszą żeglugę handlową. Szczegóły tej żeglugi znajdziecie Państwo w pracach profesora Grota, więc z nimi tutaj. tutaj nie będę akurat wchodził w szczegóły, konieczne przeładowywania. To jest problem, na który finansowe skutki musiał dla handlu elbląskiego rzeczywiście przynosić. Również polityczne argumenty Gdańska, które za swoją postawę wobec Szwedów domagał się wyrazu wdzięczności od strony króla i szlachty, domagał się również przedmieść Gdańska, w końcu nie otrzymał go, nie należał do króla, tylko do kościoła katolickiego, były nie do odrzucenia przez polską opinię publiczną. Pod ich naciskiem posłowie obradujący na Sejmie w czerwcu 1628 roku zdecydowali o likwidacji kantora angielskiego, którego rzekomość, którego działalność miała rzekomo skutkować wysokimi cenami sukna w Polsce. Więc każdy tutaj argument był dobry, tylko po to, żeby zrozumiano. Po 50 latach działalności angielski kantor zamknął swoją działalność w mieście i Anglicy przenieśli się do Gdańska, gdzie wbrew oczekiwaniom Anglików te działania zostały podporządkowane ogólnym przepisom regulującym działalność handlową obcych, to jest osób nieposiadających prawa miejskiego. Gdańsk nic Anglikom nie dał, ale zlikwidował ich placówkę w Elblągu. Sprowadził ich do pozycji normalnych mieszkań obcych, tak zwanych. Okazuje się, że i dla angielskiej strony koszty konkurencji z Gdańskiem były zbyt wysokie. Jak wspomniano, relatywne znaczenie handlu bałtyckiego w gospodarce angielskiej zaczęło maleć. Anglicy zresztą po zawarciu rozejmu polsko-szwedzkiego w 1635 roku nie byli już zainteresowani wznowieniem działalności w Elblągu, o co silnie zabiegała miejscowa rada miejska. Tam również temu wyraz król Karol I, który był uprzejmy, lecz stanowczym liście odmówił w 1640 roku prośbie rajców elbląskich o przywrócenie działalności tego kantoru. Pewne nadzieje wiązano jeszcze ze sporem pomiędzy królem Władysławem IV a Gdańskim o pobór ceł morskich, kiedy to jesienią 1637 roku zaczęto nawet straszyć gdańszczanami planami skierowania na wód Wisły Nogatem do portu elbląskiego. I za Świring, bogaty mieszczanin elbląski, zaufany króla, deklarował nawet pokrycie kosztów wykonania przekopu. Albo to był rząd. Brak stanowczości króla borykającego się z kłopotami finansowymi uniemożliwiało poważniejszą dyskusję nad tymi jeszcze mało realnymi planami. A sami Elblążanie, zubożeni długotrwałą okupacją, dziesiątkowani zarazami, skupili się nad mozolnym odbudowaniem swojej pozycji, jednak już nigdy nie było im w stanie, znaczy nie byli w stanie w okresie nowożytnym powrócić do okresu prosperity, jak to miało miejsce w okresie to angielski, tych 5 dekad angielskiego pobytu w Elblągu. Obroty portu elbląskiego w okresie po zawarciu rozejmu sztumskiej wsi w 1635 roku wycofaniu się Szwedów radykalnie spadły, aby w niektórych latach osiągnąć co najwyżej marne 25% z okresu 1587-1640. Z kolei dla Gdańska lata 30 aż do wybuchu kolejnych wojen wojennych polsko-szwedzkich w 1655 roku należały bez wątpienia do najlepszych nowożytnych dziejach tego miasta. Miasto rzeczywiście miało duże pieniądze. Częściowo oczywiście te pieniądze przeznaczało, no, nazwijmy to, na mobbing antyelbląski oraz na lobbying pozytywny, tak żeby nikt po prostu nie próbował wprowadzać jakichś planów restrukturyzacyjnych dotyczących prawa wywozowego polskiego. Sytuacja nieco odmieniła się po wybuchu wojny polsko-szwedzkiej w 1655 roku. Otóż po ponownym opanowaniu przez Elbląga, Szwedzi zdobyli fortyfikacje leżące w rozwidleniu Wisły, czyli głowę gdańską, co umożliwiało im pod groźbą działu kierować w latach 1656-1658 prawie cały transport wiślany do Elbląga, skutecznie tym samym szkodząc Gdańskowi. W grudniu 1659 roku sprzymierzone wojska gdańskie, koronne i cesarskie zmusiły do kapitulacji załogę szwedzką, po czym przywrócono skład do Gdańska, odcinając z kolei całkowicie wywóz towaru do Elbląga. Gdańsk upamiętnił akurat zdobycie głowy gdańskiej odpowiednim medalem, rozdano w złocie, rozdano akurat królowi i jego najbliższym, a w srebrze wszystkim zaprzyjaźnionym. Proszę Państwa, przejdę do XVIII wieku i będę prowadził również do końcowych akcentów. Czy wzajemne wrogie akcje przekreślały współpracę pomiędzy miastami? W żadnej mierze. Mimo wzajemnych żalów rady miejskiej, uczelni, rodziny, wszystkie rzeczy, które się działy pomiędzy uczonymi, pomiędzy historykami, pomiędzy różnymi rodzinami, szczeczą o wrodzonej nienawiści pomiędzy tymi dwoma miastami. Codzienne życie po prostu ma swoje prawa. Również w sprawach historii miasta współpracowali, miasta współpracowały również w sprawach wydawania historii, wzajemnych historii swoich miast. I również współpracowały, jeżeli chodzi o cenzurę. Wspomnę losy historii Elbląga, pierwszej drukowanej historii Elbląga, autorstwa profesora Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego Michaela Hanowa, który na łamach Hamburgisches Magazin w latach 1758-1759 opublikował kilka odcinków owej historii. Pierwsza, jak wspomniałem, pierwsza drukowana historia Elbląga. Po ukazaniu się pierwszych części owej historii Rada Miejska Elbląga podjęła u władz Gdańska oficjalną interwencję, mająca na celu zakazanie profesorowi Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego publikowania kolejnych odcinków historii Elbląga. W samej rzeczy. W zbiorach Gdańskiego Archiwum Państwowego zachował się list z protestem, który Elblążanie z 7 października 1758 roku przesłali do gdańskich krajców. W liście postawiono Hanowowi zarzut, że jego praca badawcza i publikacje o dziejach Elbląga budzą poważne zastrzeżenia ze strony władz miasta. Jak podkreślono w piśmie, już wcześniej rzeczony uczony gdański publikował dwa rzekomo całkowicie błędne tłumaczenia podstawowych przywilejów Elbląga. Rajcy oskarżyli historyka poprzez dokonywanie interpretacji dokumentu, opisywanie przebiegu granic terytorium, zakresu posiadanych praw może zaszkodzić interesom miasta i dlatego nie chcą, żeby już dalej zajmował się historią Elbląga. W związku z tym postulowano, żeby uczony bezwzględnie poniechał jakichkolwiek badań nad dziejami tego miasta. Hanow, poproszony przez władze Gdańska o ustosunkowanie się do zarzutu Elbląga, wyraził swoje oburzenie z powodu podważania jego autorytetu badawczego. Uczony zwrócił również uwagę na to, że nigdy nie skazano konkretnych błędów, jakie miał popełnić w swoich pracach. Ostatecznie historyk wyjaśnił, że swoją pracą chciał się jedynie przyczynić do rozsławienia miasta. A jeżeli tego miasto nie chce, on tego czynić nie będzie. I rzeczywiście już nic na temat Elbląga w swoim życiu nie napisał. Ja bym nie został źle zrozumiany. Mimo współczesnych historyków działających w Gdańsku pragnę podkreślić waszą niezłomną chęć otrzymania bliskiej współpracy. Widzicie państwo, że gdańszczanie potrafią zabiegać o łaski również miasta sąsiedniego, jeśli chodzi o wierzanie nam akurat możliwości badawcze. Dziękuję państwu za uwagę.